Rozmowy przy Małej Czarnej.
I ani słowa o śniadaniu, dobrze? 21 minut po godzinie 10. Ponieważ w naszym studiu już kolejny gość, Barnaba Mądrecki, podróżnik, miłośnik dzikiej przyrody, zakochany w Bieszczadach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i tak, na ferie zimowe, jednym słowem, zapraszamy w góry, w Bieszczady.
Tak,
nie w Karkonosze, nie w Tatry, ale w Bieszczady. Dlaczego?
Bo jest cisza, jest spokój, jest śnieg. Jest mało ludzi, więc można wypocząć, tak naprawdę odpocząć od zgiełku z miasta.
Czyli nadal w Bieszczadach jest mało ludzi, bo różne opinie spływają tam. A zimą to już nikt tam nie jeździ.
Tak jest.
No ale oczywiście wiemy, że do takiego wyjazdu należy się bardzo dobrze przygotować i ty nam w tym pomożesz.
Tak jest, postaram się.
No to słuchamy, co należy zrobić?
No przede wszystkim należy zadbać o transport, żeby ten dojazd z Bieszczady był bezpieczny.
Ile godzin nam zajmie wyjazd, jak wyjedziemy z Poznania?
Spokojnie jadąc 10 do 12 godzin. Jak ktoś szybciej trochę lubi pojechać na tej autostradzie, to no, trzeba cały dzień liczyć, tak jest.
No to właśnie pytanie, a jeżeli chcemy zabrać dzieci ze sobą, to jeszcze dodatkowe atrakcje w samochodzie. To...
Można zrobić postój w Krakowie, można postój w Jaśle zrobić, w Sanoku Muzeum Beksińskiego też jest. Także można postoje robić po drodze, zaplanować trzeba to wszystko, no, ale trzeba uważać też, że czasem jeden wypadek na drodze spowoduje, że tam podróż się wydłuży mocno i...
Do godzin 20.
Tak, trzeba mieć plan awaryjny.
Czyli... No i tak, łańcuchy, sprawny akumulator i coś wspominałeś kiedyś o czekoladach. O co
tak, to jest po prostu prosta energia. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, jakikolwiek jest korek w mieście na przykład, czy na drodze jakiś wypadek, też się coś korkuje, no głód ściska żołądek. Czekolada jest takim prostym rozwiązaniem. Tak samo w górach też.
No dobrze, a co jeszcze mamy zabrać zimą w Bieszczady? Oprócz tego, że już wiemy, dojechaliśmy, udało nam się, jesteśmy na miejscu i teraz pytanie, idziemy na szlak.
Przede wszystkim mocno, znaczy w pełni naładowana bateria w telefonie komórkowym. Jeżeli coś się stanie, zabłądzimy, włączymy nawigację, będziemy chcieli wezwać pomoc, trzeba mieć tą baterię, bo no, bez prądu żadne urządzenie nie zadziała. Jeżeli ktoś ma starszy telefon, zapasowe baterie, to jest bardzo ważne, ponieważ no, dużo wypadków zgłaszanych do GOPR-u, jakichś sytuacji awaryjnych właśnie jest realizowanych szybko, pomoc dociera, tylko dlatego, że jest ten kontakt ze zgłaszającym. To jest ważne. W Bieszczadach nie zawsze, nie wszędzie jest dobry zasięg, dlatego te telefony, jak szukają zasięgu, to...
Szybciej się wyładowują. To
dokładnie tak.
Warto też zabrać jakiś powerbank ze sobą w takim razie.
Tak jest. W każdym możliwej formie energia, czy czekolada, czy powerbank. Jakaś herbata ciepła w termosie. Dobrze jest zrobić sobie postój, czasem gdzieś popatrzeć, porobić zdjęcia. No, herbata umila przecież też. Tak jest ciepło. Jeżeli w Bieszczadach w okresie zimowym wieje wiatr, co się często zdarza, no to wychładza ta herbata, czekolada, to wszystko umila nam te wakacje, te ferie.
No dobrze, jeżeli chodzi o konfekcję, czyli musimy mieć na przykład specjalnie wykupione, drogie buty, żeby przemierzać te szlaki, czy wystarczą takie znalezione w sklepie tutaj za parę dziesiąt złotych? Jak to wygląda?
Szczerze powiedziawszy, bardziej się liczy chyba fantazja i odpowiedzialność i przemyślenie, bo jeżeli weźmiemy tańsze buty, które nam przemokną, a będziemy mieli w plecaku zapasowe skarpety, to też to wszystko da radę. Tak naprawdę, jeżeli się idzie po pas w śniegu, a przy ziemi są roztopy i płynie jakiś tam strumyk, no to buty droższe też nam przemokną, nie oszukujmy się.
Czyli lepiej skarpety zabrać.
Tak, lepiej po prostu być przewidującym, pomyśleć właśnie o zapasowej odzieży, nie tylko skarpety, bielizna termoaktywna, jakaś czapka na przykład, która przepocona też już nie grzeje.
A na jakie atrakcje, tak zwane atrakcje lokalne w Bieszczadach zwróciłbyś naszą uwagę?
No, podstawowa sprawa, to jest bardzo sezonowa rzecz, to jest inwersja cieplna. Polega to na tym, w dużym skrócie mówiąc, ciepłe powietrze w górach wbrew normalnym warunkom idzie do góry, wyżej jest bardziej przejrzyste, ta widoczność jest dużo, dużo większa, widać Tatry, Unę Lwowa, ukraińskie Karpaty, ta widoczność jest naprawdę fenomenalna. Atrakcją, o dziwo, jest cisza. Śnieg bardzo wytłumia wszelkie dźwięki. Dzięki temu na przykład no, można chodzić po górach i jest naprawdę taka absolutna cisza. Fantastyczna sprawa jest też czyste niebo, które też można zauważyć latem, no bo nie ma zanieczyszczenia światłem w nocy.
To nie jest Zakopanem przede wszystkim.
Przede wszystkim tak. Natomiast zimą to przez to bardziej przejrzyste powietrze, ta widoczność, możliwość obserwacji nieba jest dużo większa. No i dla narciarzy jest też raj, ponieważ Bieszczady są świetnym miejscem do uprawiania skituru, czyli chodzenia takiego na nartach i uprawiania zjazdów poza szlakami, tak na dziko, po prostu przez las, przez łąkę jakąś. Jest to bardzo fajna sprawa. I też dla takich odludków. Jeżeli ktoś chce na stoku, to jest też parę stoków, działa w Bieszczadach, także jest masa atrakcji.
Jest drugi pod względem trudności stok narciarski w Polsce, tak?
Tak, tak. Jest w Bystrem. Nie udało mi się nigdy tam zjeżdżać, ponieważ jest tak stromy, że jak musi naprawdę mocno napadać śniegu, ponieważ jeżeli jest trochę tylko, to ten śnieg zaraz spływa w dół. Także on działa czasem na przykład do połowy tylko. Mhm. Ale jest naprawdę imponujący, bardzo stromy. Często tam narciarze ćwiczą goprowcy ratowanie.
Dobrze, proszę Państwa, to w takim razie robimy krótką przerwę i za chwileczkę dowiemy się, jakie zwierzęta na przykład możemy spotkać w Bieszczadach.
No i czy są jeszcze w Bieszczadach nieodkryte miejsca?
O, i to jest też ważne pytanie, które za momencik zadamy. 10.27 już na zegarze. To była piosenka o filiżance i grupa pod budą. Na zegarze 10.30. Czy to jest odpowiedni moment, by wybrać się w góry?
Zdecydowanie za późno. Mhm. W góry wychodzimy o świcie, tym bardziej zimą. Latem to może być różnie, natomiast zimą, kiedy ten dzień jest bardzo krótki, szybko i nagle się kończy. Tak naprawdę mamy chwilę jasno i za moment już jest całkiem ciemno. Warto wychodzić wcześniej, no żeby uniknąć jakichś niespodzianek. W nocy też często jest ciężko z orientacją, nie ma tej pokrywy leśnej, ciężko wybadać ścieżkę. Jeszcze jak śnieg spadnie, to już parę razy zdarzyło mi się pobłądzić. To są poważne sprawy, bo kiedy jest na zewnątrz minus 10, minus 20, robi się problem.
Mhm. No właśnie, wspominaliśmy już o zwierzętach. Jakie zwierzęta można zobaczyć i podziwiać w Bieszczadach oraz jak można je ewentualnie wytropić?
Zwierzęta można zobaczyć wszystkie, tylko że jest ich łatwiej znaleźć. Wytropić można żubry, ponieważ chodzą stadami i zostawiają tropy bardzo wyraźne na śniegu. Łatwo je znaleźć. Zdarzyło mi się zobaczyć rysia. To jest bardzo, bardzo trudne. Kiedyś prowadziłem znajomych. Robiliśmy taką przejażdżkę i przeskoczył ryś przez drogę. I było go widać tylko dlatego, że droga była jasna. Pobocze było bez roślin. Wszystko było pokryte w śniegu i było go widać dobrze. Także możliwość obserwacji zwierząt jest bardzo dobra. Łatwo zobaczyć też niedźwiedzie, chociaż nie jest to dobre, ponieważ niedźwiedzie zimą nie zawsze zapadają w sen. Chodzą głodne, rozdrażnione. Mhm. Niedawno się zdarzyło, że ktoś tam wszedł niedźwiedziowi do gawry. No nie spotkało się to z gościnnością gospodarza. Jest łatwo obserwować te zwierzęta, natomiast trzeba pamiętać, że to są zwierzęta dzikie i należy zachować po prostu jakiś tam odstęp. Jeżeli niedźwiedź zatrzyma się, czy żubry się zatrzymają, jakiekolwiek zwierzę, to jest to sygnał, że są zaniepokojone, obserwują, co się dzieje. Warto wtedy zacząć się wycofywać i nie prowokować do jakichś tam ataków.
Mhm. I okazuje się, że warto obserwować kruki, tak?
Dlaczego?
Kruki to są zwierzęta bardzo bogatym jadłospisie. Natomiast są przez ludzi bardzo często kojarzone ze śmiercią. One na ogół latają nad padliną i wtedy, jeżeli mierzymy, gdzie te kruki latają, to możemy zobaczyć na przykład przy takiej padlinie niedźwiedzia, lisa, wilki. Natomiast też często latają nad żywym zwierzęciem, na przykład kulejącą sarną, i dają w ten sposób wilkom znać, gdzie jest łatwy łup. Wilki polują wtedy na taką sarnę czy jelenia, no a kruki raczą się resztkami.
z kruchami raczej trzeba uważać, bo skoro wilki mogą się pojawić, no to, to chyba już jest niebezpieczne.
Jest znaczy, jeżeli się trzyma bezpieczną odległość, jakimś tam nie podchodzi od razu gdzieś tam wprost w bezpośrednie otoczenie, to, to jest to bezpieczne. Parę razy zdarzyło mi się spotkać wilki, to są bardzo przyjemne
sympatyczne psiaki.
Natomiast
uważaj.
Zawsze jak je zobaczyłem, to one gdzieś tam po 10 minutach uciekały, gdzie tam się chowały w drzewach, w zaroślach i tyle.
Mam przed sobą książkę Nieodkryte Bieszczady istnieją naprawdę. Twojego autorstwa. No tak, i właśnie już wcześniej Franciszek o to pytał, czy takie miejsca jeszcze są w Bieszczadach nieodkryte?
Tak, tak.
Tajemnicze?
Jest ich bardzo dużo. Jest ich bardzo dużo, ponieważ historia Bieszczad ulega zapomnieniu. Miejsca zarastają i trzeba je odkrywać na nowo. Zdarzało mi się, że szedłem w pole i na przykład kosiłem taką starą, tradycyjną kosą łąkę po to, żeby odkrywać trawę i pokazywać turystom niektóre miejsca, które zarastały i ulegały zapomnieniu.
Mhm. Ale jakie to były miejsca?
To były na przykład miejsca stare domy, podmurówki starych domów, które były 20 metrów od drogi, ale nie było ich widać, ponieważ trawa miała na przykład 1,5 metra wysokości. Czasem są to jakieś nagrobki, stare cmentarze, miejsca, które kiedyś istniały, tętniały życiem, a teraz już zarastają, ich nie ma.
I czasami całe wsie nawet.
Czasami całe wsie. Są na przykład stare studnie. Pamiętam, kiedyś szedłem po górach i o mało co nie wpadłem do studni, ponieważ w trawie do ramion nie było widać, że jest dziura w ziemi. No i można było wpaść do studni, bo wieś była, studnia była, cembrowina, wszystko. No ale zostało to wszystko zrównane z ziemią, w związku z tym trzeba uważać, jak się czegoś szuka w trawie.
Więc trzeba bardzo mocno uważać i być to przygotowanym w takim razie. No, ale i tak zachęcamy Państwa do tego, byście się wybrali w góry Bieszczady. I mamy dla naszych słuchaczy też książki. Dwie. Właśnie Nieodkryte Bieszczady istnieją naprawdę. Autorstwa Barnaby Mądreckiego. No i Barnaba przygotował pytanie dla naszych słuchaczy. Proszę posłuchać.
Pytanie konkursowe brzmi tak. Ile razy jedzie się w Bieszczady?
I tutaj mamy też od razu odpowiedź, ale czekamy na Państwa propozycje.
Nie, może teraz nie odpowiadajmy, poczekajmy z odpowiedzią.
Czekamy, czekamy. Dobrze. Ile razy jedzie się w Bieszczady, to pytanie do naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy Ci za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Kiedy jedziesz w Bieszczady?
Mam nadzieję, jeszcze w tym miesiącu.
No to dobrze, to może się zabierzemy.
To szerokiej drogi, ale no, to wtedy znikniemy na tydzień co najmniej, Anna.
No to będziemy mieć relację z gór.
Dobra, zapraszam. Będziemy dzwonić.
Bardzo dziękuję.
Złapiesz zasięg.
Barnaba Mądrecki, podróżnik, miłośnik dzikiej przyrody, no i przede wszystkim zakochany w Bieszczadach. Dzisiaj był Państwa i naszym gościem. 10:35 już na zegarze.